Tu Radio Kraków Kultura.
A z nami w studiu o poranku w Radiu Kraków Kultura już zapowiadany przed kilkoma chwilami Rafał Mazur, muzyk, improwizator, filozof, a nawet doktor filozofii, kurator cyklu koncertów głębokiego słuchania. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam porannie, serdecznie zresztą.
Jesteśmy po 2 miesiącach cotygodniowych spotkań z krakowską, nowochódzką audiosferą i zanim opowiemy naszym słuchaczom o tym, na czym polega osobliwość tego rodzaju koncertów, tego rodzaju koncertowania przez świat, to ja muszę zadać to pytanie, co tym razem, bo jestem pewien, że coś nowego objawiła panu audiosfera, po tych regularnych spotkaniach i ze słuchaczami, i ze światem.
Co nowego? No to w zasadzie nie wiem, czy starczy czasu na wymienianie, bo...
To proszę wybrać taki creme de la creme.
Znaczy ja może najpierw wyjaśnię, o co chodzi. Audiosfera otaczająca nas, po prostu pejzaż dźwiękowy, w którym żyjemy, w każdym miejscu i w każdym momencie, gdybyśmy go słuchali rzeczywiście głęboko i uważnie, no to to jest zjawisko wielopoziomowe, wieloformatowe, struktura po prostu nieprawdopodobnie skomplikowana. No było mnóstwo takich rzeczy, ale no dobra, to może wymienię taką sprawę, która jest dosyć świeża. Ostatni koncert odbył się na Łąkach Nowochódzkich. I w trakcie tego koncertu rzeczywiście zdarzyło się tak, przynajmniej ja to tak słyszałem, że pejzaż dźwiękowy słuchany bez słuchawek był bardzo różny od tego, który był słuchany w słuchawkach i bynajmniej nie chodzi o tą tak zwaną bliskość, bo to mieliśmy za każdym razem, czyli że pewne ciche dźwięki stały się głośne. Pojawił się wiatr. Wiatr w mikrofonie brzmi tak, że w uchu tego tak nie słyszymy, to znaczy nie usłyszymy w naturalny sposób tego, czego usłyszymy przez mikrofon. I to było zjawisko, które, znaczy no, nie spodziewałem się, że tam się akurat wydarzy, nastawiłem się na inne rzeczy, ale również przy wszystkich pozostałych koncertach, za każdym razem, gdy się na coś nastawiałem, to byłem zaskoczony.
Ja dodam więcej, bo zdradzić mogę, że ja byłem słuchaczem tego koncertu i moje spostrzeżenie było takie, paradoksalnie, że to bliskie słuchanie, czyli słuchanie z użyciem słuchawek podłączonych do odpowiednio zainstalowanych w miejscu koncertu mikrofonów, sprawiało, że momentami miało się wrażenie, że słyszy się mniej niż bez tych słuchawek, dlatego że wiatr sprawiał, że no inaczej, wiatr zdominował całkowicie scenę.
W tym wypadku właśnie tak było, że rzeczywiście po zdjęciu słuchawek nagle zaczęliśmy słyszeć takie drobne, szczegółowe dźwięki, które w zasadzie bez wiatru prawdopodobnie byśmy usłyszeli o wiele bliżej i, przepraszam, dokładniej. Natomiast ten wiatr zrobił coś takiego, że one zniknęły podczas słuchania ze słuchawkami. Dlatego właśnie mówię, że było to dosyć niezwykłe. Naprawdę pojawił się inny świat w momencie, kiedy założyliśmy słuchawki.
Powiedzmy zatem o tym, czym to głębokie słuchanie jest i dlaczego należy, czy też warto, może warto, dlaczego zachęcają państwo, dlaczego pan zachęca do tego, by słuchać głęboko, poniekąd czasem wychodzić ze swojej strefy komfortu w zakresie dźwiękowego doświadczania świata.
No dobrze, postaram się coś powiedzieć, natomiast jest to bardzo długa historia. Natomiast zaczniemy
ja
po prostu...
ja będę panu przerywał.
Oczywiście, zaczniemy po prostu od głębokiego słuchania, bo to jest najprostsze. Czy mam też może zacząć od tego, dlaczego to były koncerty, a nie mieliśmy muzyków na nich?
No, wie pan co, ja myślę sobie, że od której strony pan sobie życzy?
To zaczniemy od koncertów i przejdziemy do głębokiego słuchania, bo całość nazywa się, jak już pan wspomniał, koncerty głębokiego słuchania. Natomiast no, w naszej tradycji muzyka koncertowa, czy też wydarzenie zwane koncertem, nieodłącznie wiąże się z obecnością przynajmniej muzyków albo jakichś, jak w XX wieku, urządzeń, które odtwarzają muzykę, czyli jakieś struktury dźwiękowe wykonywane przez muzyków albo przynajmniej przez nich zaprojektowane. No i w tym wypadku nie mieliśmy muzyków, ani nie mieliśmy muzyki w tym znaczeniu, w jakim ona funkcjonuje w salach koncertowych. No i tutaj to był taki mój gest w kierunku bardzo starej chińskiej tradycji taoistycznej, mam na myśli filozofię taoistyczną. W ramach tej filozofii rozwinęła się taka tradycja praktyk dźwiękowych, które były związane z instrumentem. Instrument nazywa się kucin. Mhm. Natomiast, co ciekawe, ci, którzy praktykowali te praktyki dźwiękowe, nie umieli grać na tym instrumencie, a przynajmniej zdecydowana większość z nich nie umiała, co więcej, w ogóle nie używali tego instrumentu tak, jak tradycyjnie myśli się o tym, jak muzycy używają instrumentu. Często oddawali się tej praktyce dźwiękowej, nie rozpakowując w ogóle instrumentu z futerału.
Kucin to był taki atrybut i symbol budowania przestrzeni, w której zanurzam się, w której brzmieniu się zanurzam, to znaczy używam właśnie tego instrumentu po to, żeby wyznaczyć jakąś granicę między życiem i porządkiem percepcyjnym bieżącym, a tym, którego doświadczam z większą uwagą teraz.
Myślę, że on służył przede wszystkim jako pewnego rodzaju zapalnik. To znaczy, w momencie, kiedy biorę ten kucin do ręki albo gdzieś z nim się udaje, to zaczynam inaczej pracować słuchem. Instrument nie został wybrany przez przypadek, tylko rzeczywiście on jest o takim dosyć delikatnej budowie i niewielkim pudle rezonansowym, a struny przynajmniej tradycyjnie były z jedwabiu, więc miał bardzo, bardzo delikatny dźwięk. Mhm. Tak delikatny, że rzeczywiście do faktycznych koncertowych praktyk potrzebował specjalnego jeszcze rezonatora. Budowano specjalne stoły, które były, no, zamiast szuflad miały po prostu pudłem rezonansowym. I dopiero kiedy się położyło ten instrument na tym stole, to można było tak koncertować, żeby publiczność słyszała, co muzyk gra. No i to skojarzyło się mędrcom taoistycznym właśnie z takim sposobem słuchania. Chodziło o to, żeby mieć taki poziom słuchania, żeby aż usłyszeć dźwięk kucin. Ten delikatny, bardzo, on był nazwany bardzo rzadkim albo tępym dźwiękiem. Rzeczywiście miał bardzo, bardzo krótki wygłos ten instrument w momencie, kiedy się grało na tych strunach jedwabnych.
Można przeczytać o tymże instrumencie, że to symbol wyrafinowania, poczucia smaku, ale też spokojnego czy też pustego umysłu i mądrości. Ja myślę, że to pojęcie pustego stanu mądrości, pustego umysłu, to jest coś bardzo znamiennego w tej praktyce.
Żeby naprawdę słuchać, trzeba przestać, jakkolwiek to zabrzmi, myśleć. Myśleć w rozumieniu nieustannej spekulacji intelektualnej, którą większość z nas przeprowadza, albo też, mówiąc bardzo prozaicznie i trochę metaforycznie, po prostu przestać prowadzić wewnętrzny monolog czy też dialog.
To, o czym w tym momencie mówimy, naszym słuchaczom może kojarzyć się i myślę, że nie bez kozery, z praktykami medytacyjnymi, z praktykami mindfulness, z ćwiczeniem uważności. To wszystko znamy, tak. To wszystko, co od lat zakorzenione także w kulturze zachodniej. Natomiast pan w swoich rozważaniach idzie o krok dalej, dlatego że powiada pan tak, to nie idzie wyłącznie o praktykę medytacyjną, o tę godzinę, pół godziny, w której biorę do ręki ten przysłowiowy, czasem metaforyczny kucin i zaczynam uważne nasłuchiwanie, tylko powiada pan tak, należy zmienić paradygmat poznawczy. I należy z tej praktyki uczynić, ja wiem, modus vivendi. I zastanawiam się, dlaczego aż tak stanowczo.
Dlatego, że, no właśnie, po pierwsze, żeby powiedzieć dlaczego, to wyjaśnię. Chodzi mi o taką propozycję, żebyśmy zmienili paradygmat poznawczy z okulocentrycznego na audiocentryczny. Okulocentryczny to jest pewien paradygmat, który w ramach którego funkcjonuje nasza kultura. Został mniej więcej oczywiście, bo nie wiemy dokładnie, w jaki sposób został stworzony, bo to prawdopodobnie był długi i taki wyczerpujący proces. Natomiast wiemy, że odnajdujemy ten paradygmat już w naszej starożytności, w Grecji, w czasach, kiedy powstaje filozofia. Nasza kultura jest okulocentryczna. W mojej ocenie, ale nie tylko mojej, przeżywamy kulminację kryzysu, bo już nie chcę nawet używać jednego słowa, że przeżywamy kryzys. To są kryzysy wszystkiego. Można powiedzieć rzeczywiście jeden wielki kryzys kulturowy.
Polityczny, kulturowy,
polityczny, ekonomiczny, społeczny, kryzys wartości.
I to dlatego, że nie słuchamy uważnie?
Nie wiem dlaczego, bo nie chcę tego nie chcę tego oceniać, ale moim zdaniem jest to dosyć naturalna konsekwencja rozwoju czegoś. W ogólnym znaczeniu powiedziałbym kultury okulocentrycznej, aczkolwiek podejrzewam, że ona wewnątrz ma bardzo wiele różnych możliwości. Niemniej my jako kultura zachodnia, rozwinęli się w taki sposób, że ten okulocentryzm nas prowadzi tu, gdzie jesteśmy.
Ale równocześnie wiemy, że zwłaszcza w kulturze Dalekiego Wschodu, w kulturze Chin, to dźwięk i to słyszenie było od zarania tym głównym narzędziem poznawczym i zastanawiam się, jak współcześnie sprawy się tam mają i równocześnie od razu muszę zadać pytanie o to, czy w związku z tym tamtych, choć banalne to może pytanie, tych kryzysów i tego, co trudne we współczesnej rzeczywistości społecznej mniej.
Nie sądzę. Myślę, że Chiny są w równie głębokim kryzysie jak my wszyscy, ale my wszyscy jesteśmy w głębokim kryzysie. Niemniej jakby popatrzeć historycznie chociażby do paręset lat wstecz, no to mamy pewną tendencję przykrywania kulturą Zachodu pozostałych kultur na świecie, które istniały. Jest to efekt kolonizacji, a później globalizacji. Chiny, po pierwsze ten dźwięk rzeczywiście moim zdaniem miał w nich olbrzymie znaczenie, ale to jest wciąż moja hipoteza. Aha. Że ich kultura ma, albo raczej system myślenia może mieć grunt audiocentryczny. Ona jest oczywiście niezweryfikowana. Natomiast bez wątpienia jest to kultura różna od naszej. Moim zdaniem to zorientowanie na dźwięk jest jednym z jej ważniejszych cech, które zorientowanie skutkuje właśnie w odmiennym, co widzimy na bardzo wielu polach, podejściu do relacji tego, co stałe i tego, co zmienne, co jest ważniejsze. W naszej kulturze okulocentrycznej rzeczy stałe i niezmienne od czasów przynajmniej Platona, jak nie wcześniejszych, bo Platon w swoich dialogach pisze, że relacjonuje Sokratesa i tak dalej. Więc od tych czasów przynajmniej to, co stałe, to jest warte poznania, bo się nie zmieni. Więc jak już się dowiemy coś o tym, to będzie zawsze prawda. Natomiast wszelki ruch jest przygodny.
Co więcej, kiedy zastanawiamy się w zachodniej tradycji filozoficznej nad sprawami najważniejszymi, nad wartościami, to pojawia się w nas, w myślicielach, w filozofach poprzedzających nasze pokolenia, pretensja do tego, by po pierwsze budować definicję i nazywać to, co stałe, a równocześnie znajdować to, co w sprawach zmiennych faktycznie jest stałe. Istnieje coś takiego jak pęd do stałości. Pan
oczywiście
mówi, że ten paradygmat należy zmienić, to znaczy on nie spełnił swojej funkcji.
Wydaje mi się, że do pewnego momentu spełnił. Rozbudowaliśmy naukę na tym. Ale tak jak wiemy już, że równania liniowe w matematyce są, nie możemy za ich pomocą opisać tego, co teraz nam nauka już prezentuje w swoich najnowszych odkryciach dotyczących rzeczywistości. Musiały się w pewnym momencie pojawić nieliniowe, ale to nie znaczy, że te liniowe były jakimś błędem wcześniej, prawda? To jest pewien etap rozwoju. Więc ja myślę, że ten pęd do stałości, znaczy to poszukiwanie tych rzeczy stałych też spełniło swoją rolę. Natomiast w Chinach rozwinęła się kultura, gdzie na przykład definiowania w zasadzie do pewnego momentu w czasie nie było, albo też możemy powiedzieć, ono nie jest tak istotne. Dlatego, że Chińczycy zwrócili uwagę przede wszystkim na to, co się zmienia. I to już mówię, to jest odkrycie nie moje, tylko to odkryli wszyscy, którzy zajmują się chińską filozofią, zupełnie niezależnie od i zainteresowania się tym, jak Chińczycy traktują dźwięk i wzrok. Już bez koncentrowania się na audiocentryzmie hipotetycznym, który leży u podstaw, wiemy, że Chińczycy przede wszystkim interesują się zmianą. I teraz w związku z tym, że oni też mieli kulturę, która przede wszystkim oparła się na zmianie i na tym, co Znaczy stwierdzili generalnie, że jedyną rzeczą, o której można powiedzieć, że jest stała, to jest tak, zmiana. To w związku z tym definiowanie w takiej kulturze, to co stało się podstawą naszej nauki i poznania świata, no wydaje się czysto absurdalne.
Może od razu pojawia się we mnie przynajmniej lęk przed relatywizacją przemyśleń nad światem, a co za tym idzie, zaburzeniem pewnych kanonów, które dają nam poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście czasy ponowoczesne, także w sztuce, bardzo wyraźnie to przywartościowały. Także nauka, tak, która przecież mówi w tym momencie wprost, my nie możemy mówić nawet o tym, że kolory istnieją obiektywnie. A równocześnie ta pretensja, być może wypracowana przez tradycję filozoficzną, ale także przez właśnie pewne paradygmaty także społeczne, sprawia, że w człowieku zastanawiającym się nad tym, jak ten świat jest zbudowany, pojawia się niepokój, no właśnie graniczący z lękiem.
No ale to jest moim zdaniem postawa wypracowana właśnie w ramach... Znaczy mamy ją dzięki pewnym strukturom poznawczym, które zostały wypracowane w kulturze. Zbudowaliśmy sobie obraz świata bardzo wiele lat temu i przekazywany on jest w nas kulturze. My, pan i ja, uchwyciliśmy go w ramach naszej edukacji i to bynajmniej nie instytucjonalnej. On jest w języku, on jest w naszych wszystkich przyzwyczajeniach, w sposobach widzenia świata, w ocenie rzeczywistości, we wszystkim jest. Paradygmat kulturowy jest w każdym naszym działaniu. W związku z tym jesteśmy nim przesączeni.
To też ciekawe, kiedy w swoich przemyśleniach na temat filozofii dźwięku, filozofii dźwiękowej, powołuje się pan na jeszcze jeden obraz, ja myślę, że bardzo przekonujący, że kiedy spojrzeć na strukturę świata, kiedy spojrzeć na strukturę dźwięku, którego naturą jest pewien rodzaj rozedrgania, niestałości, amplitudyczności, sinusoidalności, to okaże się, że jawi się on jako substrat tego wszystkiego, co jest na nim nabudowane, a zatem także i kultury.
No zdecydowanie. To jest jakby... Znaczy wie pan, no, w europejskiej tradycji mieliśmy już kilku myślicieli, którzy przynajmniej od XIX wieku, bo nie mówię o tej dawnej starożytności, prawda, że wszystko płynie, ale nawiązując już chociażby do takich rzeczy, które rzeczywiście mamy w tekstach, nie zostały nam jakieś resztki, fragmenty jak po presokratykach, prawda? No chociażby wspomnieć Bergsona, który w swoich wywiadach mówił, że po prostu podłożem rzeczywistości jest zmiana. Oczywiście nie wytłumaczył dokładnie, co oznacza słowo zmiana, ale z całej jego filozofii przenika no to, co zawarł w swoim głównym pojęciu, czyli durée, trwanie. I w tym trwaniu, bynajmniej to trwanie nie jest takie, jak my myślimy, że to jest coś niezmiennego. Bergson mówił, że durée, trwanie, to jest podążanie z czasem. Że wszystko się zmienia, w związku z tym trwa w czasie. A to oznacza również zmienność tego czegoś. Wszystkiego wkoło nas. No i teraz, kiedy nawiążemy metaforycznie właśnie do fali dźwiękowej, kiedy spotykamy się z dźwiękiem, to jest obiekt albo przedmiot, który nie istnieje w tym sensie, jak wyobrażamy sobie w naszej kulturze, że istnieją rzeczy, a o czym żeśmy przed chwilą mówili, jeśli istnieją, to istniały zawsze i będą istnieć. Prawda? No to jest ten pewien sposób wyobrażenia. On oczywiście istnieje zarówno w tradycji filozoficznej, jak i w takiej zwykłym potocznym mówieniu, gdzie najbardziej jakby charakterystycznym powiedzeniem jest, że miłość, jeśli przestała istnieć, to znaczy, że nigdy nie była. To jest takie dosyć popularne. Ja to pamiętam z młodości, jak byłem nastolatkiem. Jeśli kogoś przestałeś kochać, znaczy nie kochałeś go nigdy. Bardzo dziwne wyobrażenie, jak teraz dla mnie, jak patrzę perspektywicznie. No ale w nim się mieści jakby takie wyobrażenie, że rzeczy albo są,
albo ich nie ma.
Albo ich nie ma, czyli zmienność to jest w zasadzie coś, co nie istnieje, prawda? Natomiast, no i tutaj możemy nawiązać do tego poczucia takiego lęku w kontakcie z tą rzeczywistością. Jeśli rzeczywiście nawet w pewnym stopniu żyjemy w świecie, w którym żywimy chociaż troszeczkę takie przekonanie, że albo coś jest, albo czegoś nie ma, a jak się zmienia, to tego nie ma, no to rzeczywiście, kiedy się okaże, że rzeczywistość nas otaczająca jest zmienna, no to zaczynamy się zastanawiać, czy ona jest, czy jej nie ma. Zgodnie z tym co przed chwilą powiedzieliśmy, powinno i nie
wracając
być.
Do kolejnego, przecież jednego z najważniejszych zdań zachodniej filozofii, raczej jest coś niż nic, prawda? Które równocześnie ukierunkowuje nas także w kierunku tego takiego myślenia bardzo kategorycznego.
No tak, bo to jest pewien sposób, moim zdaniem, doświadczania, albo raczej nie tyle doświadczenia, co formowania naszego doświadczenia, który nam przede wszystkim, w którym preferujemy przede wszystkim doświadczenie rzeczy niezmiennych i stałych. A przynajmniej takich, które mogą takie być. Bo wydaje mi się, że nasza ludzka perspektywa poznawcza może być troszeczkę za mała, żebyśmy mogli o czymś stwierdzić, że rzeczywiście to coś jest faktycznie niezmienne na zawsze. Dlatego też, prawdę mówiąc, większość tych naszych przekonań i dyskusji w końcu sięga w świat pozafizyczny i pozamaterialny, oddalając się od rzeczywistości w kierunku teologii bardziej.
No więc właśnie. My wokół nieco, od koncertów głębokiego słuchania do tego, co stoi tak naprawdę u podstaw tego przedsięwzięcia, więc skoro zarysowaliśmy kontekst, to warto byśmy spełnili obietnicę i o tych koncertach głębokiego słuchania opowiedzieli nieco, ponieważ to taka sytuacja, w której państwo poniekąd, czy też pan, zachęca do tego, by oczyścić się z pewnych filtrów poznawczych, oczyścić się z tych takich sytuacji, w których nasz umysł sprawia, że do tegoż umysłu również nie docierają wszystkie dźwięki zawarte w audiosferze. Natomiast nałożenie na głowę, na uszy słuchawek, podłączonych, jak już wspomniałem, do czułych mikrofonów i rozpoczęcie praktyki bliskiego słuchania sprawia, że mikrofon, nie filtrujący wszystkiego, tak jak nasz umysł, te dźwięki dopuszcza. I równocześnie okazuje się, że budują się naturalnie przez świat skomponowane, ułożone utwory, kompozycje. I odbyło się 8 takich koncertów i będzie ich więcej.
Na pewno ich będzie więcej, aczkolwiek nie mamy szczegółowego planu. Natomiast myślę, że one będą kontynuowane w ramach takiego przedsięwzięcia, które planujemy wraz z Domem Utopii. No, planujemy zbudować miejsce, stworzyć miejsce w ogrodzie Domu Utopii na dachu, ogród, który będzie dedykowany ciszy.
Mhm. I na ten temat będą państwo debatować już w najbliższą sobotę.
Tak jest.
W ramach debaty, której tytuł to Archipelag Audiosfery Nowej Huty, tak. Godzina 18 w sobotę. No właśnie, no bo z jednej strony mówimy o tym, że nie doświadczamy wszystkich dźwięków, nie wychwytujemy ich, a z drugiej strony, i to obraz z poprzedniego koncertu głębokiego słuchania, w którym mówi pan tak, powiedział pan tak, kiedy założą państwo słuchawki i usłyszą państwo także dźwięki nieprzyjemne, być może osaczające, to proszę pomyśleć sobie o tym, że niektóre zwierzęta, które tutaj gdzieś w tych trawach łąk nowochódzkich w tym momencie być może pomieszkują, czy też przebywają, słyszą tak permanentnie, słyszą tak cały czas. No i ja myślę sobie w ten sposób, że nasz umysł naturalnym biegiem spraw wypracowuje pewne schematy, które bronią nas przed tym, co w świecie nieprzyjemne.
Tak, mamy świetne mechanizmy ignorowania części rzeczywistości, a w tym i audiosfery. Tak.
Mówimy, a ignorowanie to już naznaczone lekko pejoratywnie, a pan zachęca do tego, żeby z tej strefy komfortu wyjść, narazić się na ból. No właśnie, ja tak w tym momencie nieco prowokacyjnie mówię, ale ja wprowadzam w ten sposób wątek tejże debaty, bo okazuje się, że jeśli faktycznie chcielibyśmy otworzyć się na świadome i pełne holistyczne słuchanie, to musimy stworzyć sobie pod to grunt, żeby nasz umysł nas nie blokował.
Tak, bez wątpienia rzeczywistość, która nas otacza w tym momencie, dźwiękowa, no jest dla nas zbyt trudna. To znaczy ilość dźwięków i to dźwięków, które brzmią agresywnie, są zbyt głośne albo ich charakter jest uciążliwy, taki, że dłuższe przebywanie w otoczeniu takich dźwięków no źle na nas wpłynie. Wpływ hałasu miejskiego, bo głównie o nim teraz mówimy, na organizm człowieka no jest już szeroko badany na świecie i wiemy bardzo dobrze, że jest to wpływ no, niekoniecznie o najlepszych efektach. No, po prostu źle się czujemy, kiedy przebywamy długo w hałasie. Światowa Organizacja Zdrowia bodajże twierdzi, że długotrwałe przebywanie w natężeniu dźwięków powyżej 55 decybeli skutkuje trwałymi zmianami w słuchu, to znaczy ubytkami w słuchu. 55 decybeli osiągnąć w mieście to w ogóle nie jest żaden problem. To wręcz można powiedzieć odwrotnie. Rzadko kiedy jest tak cicho. Mm. To są naprawdę poważne sprawy. Innymi słowy mówiąc, w momencie, kiedy zaczynamy słyszeć głębiej i bliżej, znaczy słuchając bliżej, uczymy się słuchać głębiej, bo istotnym fragmentem tych koncertów jest ta ich trzecia część, kiedy ściągamy słuchawki. Ja proszę wszystkich, żeby jeszcze słuchali bez słuchawek, starając się usłyszeć to, czego bez słuchawek wcześniej nie słyszeli, a co usłyszeli w słuchawkach. I rzeczywiście tak jest, że ten słuch się jakby wzmacnia. Nagle po tym, jak już jesteśmy świadomi, że jest tak bogato, to część z tych dźwięków z nami zostaje. I nagle okazuje się, że zaczynamy być przebodźcowani. Bo audiosfera nas otaczająca, głównie ze względu na jej ten element antroposferyczny tak zwany, bo Bernie Krause podzielił audiosferę na geosferę, biosferę, no to wiadomo, i antroposferę, czyli dźwięki człowieka, w tym cała tkanka urbanistyczna czy też industrialna. Nagle okazuje się, że jeśli chcemy żyć dobrze słuchając, a moim zdaniem to jest związane z poznaniem, czyli jeśli chcemy żyć świadomie i głęboko doświadczając rzeczywistości, to musimy coś zrobić z otaczającym nas dźwiękiem, którego jest za dużo.
I państwo będą zastanawiali się nad tym, czy warto i należy stworzyć w Krakowie taki cichy zakątek.
Znaczy ja jestem głęboko przekonany, że i warto, i
a powiedzmy o tym trochę, jak wygląda taki Quiet Urban Park, na czym to polega?
To znaczy tak, ta nazwa, która się pojawia, Quiet Urban Park, ja ją jakby podałem już jakiś czas temu, natomiast okazało się po bliższym zbadaniu, że ona nie do końca dotyczy tego, co my chcemy zrobić. Dlatego nasze działanie nazwaliśmy bardziej Ogrodem Ciszy. Mm. Ponieważ Quiet Urban Punk to jest taka organizacja, która na świecie zajmuje się rzeczywiście promowaniem słuchania i miejsc do tego słuchania, ale troszeczkę mylące jest, bo to one nie są rzeczywiście urban parki. To są olbrzymie przestrzenie zielone poza miastami, gdzie łatwo jest osiągnąć ten poziom szumu tła poniżej 40 decybeli. W miastach to jest niemożliwe. Więc my musimy tak naprawdę wykonać naszą pracę od początku i tutaj trop nasz jest w kierunku dalekowschodnich ogrodów, żeby budować w środku miasta, bo chcemy to zrobić w Nowej Hucie, miejsce, które przynajmniej w jakiś sposób jest tak odizolowane od hałasu miejskiego, żebyśmy tam mogli...
Ale przy okazji, przy pomocy ekranów akustycznych, no raczej roślinności...
Nie. Właśnie dlatego mówię o dalekowschodnich ogrodach, które są już... To nie jest wymysł obecnego wieku, one mają swoje lata. Kiedy je konstruowano, nie było ogrodów, nie było ekranów akustycznych. Głównie chodziło o roślinność, konstrukcje ziemnodrewniane. Były to specjalne jakby sposoby modelowania architektonicznego przestrzeni ze względu na dźwięk. Sposoby maskowania dźwięków zewnętrznych przez dźwięki wewnętrzne i tak dalej. No, to jest temat, który dopiero badamy. Szukamy odpowiedzi na niektóre pytania, bo no nie możemy skorzystać z doświadczeń Quiet Urban Parków, bo ani nie mamy wielohektarowej powierzchni, ani no nie da się tak.
Czyli to jest ten moment, także i w tym celu powołują państwo do życia debatę, żeby zastanowić się nad tym, jak w okolicznościach danych zrealizować ideę Quiet Urban Parku, czy też miejskiego ogrodu ciszy.
Oczywiście. I przekonać jeszcze, bo mam nadzieję, że przyjdą licznie ci, którzy brali udział w koncertach. Przyjdą po prostu mieszkańcy i przekonać ich, że warto to robić. Dlatego też w ramach debaty będzie spotkanie z panią doktor Anders Morawską, która w ogóle zajmuje się badaniem audiosfer. Później z doktorem Łukaszem Sochackim, który badał i nadal bada galenosfery w Krakowie, czyli miejsca ciche. I jeszcze zaprosiliśmy Krzysztofa Marciniaka, który również zajmuje się na przykład takim problemem jak konstruowanie pejzażu dźwiękowego ze społecznością w miejscu, którą ta społeczność zajmuje. Chcemy wciągnąć do tego ludzi, którzy mieszkają w Hucie, żeby to było miejsce dla nich i przez nich projektowane.
Też. 27 dzień sierpnia, to już najbliższa sobota o godzinie 18. Wszystko się zacznie w Domu Utopii. Debata. Archipelag Audiosfery Nowej Huty. Nie, że państwo dołączą i włączą się
koniecznie
w tę dyskusję, bo to istotne chyba. A ja sobie pomyślałem, panie Rafale, tak, że połączymy teraz dwa wątki, ponieważ z uwagi na to, iż pan do nas dotarł, to my zapowiemy jeszcze kilka rzeczy, na które może pan zaprosić w najbliższym czasie, a równocześnie połączymy dwie sfery. Tę sferę filozoficzną, związaną z doświadczeniem dźwięku, ale także sferę muzyczną. Ja myślę, że w ramach utworu, który za chwilę usłyszymy, to będzie pana kompozycja z pogranicza Soundscape Composition, a równocześnie City Improvisation, tak można tak, chyba powiedzieć. I państwo zaraz sami zobaczą, dokąd to doświadczenie państwa zaprowadzi. No a my powrócimy za kilka chwil z kolejnymi wątkami w tej rozmowie. Wesoła. Sandwalk with Bass. Teraz na antenie Radia Kraków Kultura. Tak dziś o poranku w Radiu Kraków Kultura. Rafał Mazur, Wesoła, Sandwalk with Bass. I no właśnie. I jak to nazwiemy, panie Rafale? City Improvisation, ale równocześnie Sandscape Composition.
Ja to generalnie, ma to jeszcze bardziej ogólną nazwę, nazwałem to Wandering the Soundscape. Mhm. W ramach tego organizuję coś takiego, to już jest kolejna odsłona City Improvisation, czyli improwizowanie z dźwiękami miasta. I to, co słychać oprócz gitary basowej, akustycznej, to jest Soundscape Composition, czyli jakby struktura dźwiękowa złożona z nagrań pejzażu dźwiękowego.
No właśnie, bo tu wytłumaczmy też tę grę słów, ale równocześnie znamienną dla myśli dotyczącej pejzażu dźwiękowego, landscape, czyli pejzaż, którego doświadczamy wzrokiem, no i soundscape per analogiam, czyli pejzaż, którego doświadczamy uchem. Powiedzmy, Rafał Mazur, filozof, to w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, ale także muzyk, improwizator i pan poniekąd łączy te dwie przestrzenie od lat, czyli z jednej strony świadome doświadczanie audiosfery, a z drugiej strony dodawanie czy też okraszanie, a może nie okraszanie, stwarzanie sytuacji, w której zaczyna ona współistnieć z dźwiękami wygenerowanymi intencjonalnie.
Tak, ja generalnie od jakiegoś czasu już nie jestem pewien, czy można rozdzielać. To znaczy oczywiście w biografiach, czy gdziekolwiek, jak się podpisuje, czy trzeba powiedzieć, czym się zajmuję, no to mówię, że jestem muzykiem i filozofem, ale nie jestem przekonany, czy to się rozdziela. I rzeczywiście jest tak, że ja od ponad 20 lat zajmuję się muzyką swobodnie improwizowaną. Cały czas uważam, że swobodna improwizacja dźwięków to jest, przynajmniej dla mnie, najlepszy sposób tworzenia muzyki, jaki znalazłem w swoich różnego rodzaju praktykach muzycznych i dźwiękowych. I teraz tak, również od lat, nie jest to dla mnie tylko i wyłącznie muzyka, tak jak się ją rozumie, jakoś jak przedmiot albo wydarzenie koncertowe, coś odrębnego od mojego codziennego życia. Wręcz nawet używam w takich układach, które państwo przed chwilą słyszeliście, tak naprawdę używam muzyki improwizowanej po to, żeby zwrócić uwagę słuchaczy na tą całą resztę. Ona jest trochę pretekstem do tego, żebyście Państwo usłyszeli te wszystkie pozostałe dźwięki.
Czyli substratem jednak są dźwięki otoczenia, a muzyka, jeśli możemy tak nazwać tę konstrukcję, pełni faktycznie rolę służebną.
Zwraca uwagę na całą resztę.
Zastanawiam się w związku z tym, czy w ramach tych improwizacji pan pozostaje w łączności z warsztatowym dorobkiem wypracowanym przez całą przestrzeń związaną z edukacją muzyczną, harmonią i tak dalej, czy jednak ten dźwięk pojawia się jako byt całkowicie odrębny i niezależny od tych struktur formalnych?
Moje przygody z harmonią funkcyjną to nie są miłe wspomnienia jeszcze ze szkoły muzycznej średniej. Myślę, że osoba, która mnie tej harmonii uczyła, pamięta to równie mocno jak i ja. Mieliśmy ciągłe boje. Jakoś tak się wydarzyło w życiu. Oczywiście ja rozumiem i wiem, na czym polega harmonia funkcyjna, chociażby po latach już od tego, kiedy się jej uczyłem w szkole bardzo niechętnie. Praktykowałem muzykę jazzową, no i tam ta harmonia spełnia bardzo ważną rolę i również mogę powiedzieć, że ją czuję i grałem ją. Natomiast zawsze byłem zainteresowany całą masą dźwięków, które się jakby nie mieszczą w tym sposobie praktykowania i w tym modelu działania muzycznego, którego harmonia jest jakby ucieleśnieniem.
No, to są te słynne przykłady, kiedy by pozostać w świecie muzyki klasycznej, wsłuchujemy się w koncert klarnetowy, to słyszymy, jeśli jest to transmisja na żywo, uderzanie palców.
Tak. Klapami, prawda?
Dokładnie tak. Czy też kiedy wsłuchujemy się w nagranie skrzypcowe, no przecież jedną z najbardziej magicznych rzeczy w nagraniach skrzypcowych jest nie tylko brzmienie samego instrumentu, co oddech muzyka, który w kontekście ekspresji z tym instrumentem związanych pełni, i to przecież także przez myśl muzykologiczną jest sklasyfikowane, nazwane i uporządkowane, pełni niebagatelną rolę. Natomiast pan te proporcje odwraca. Coś, co w rzeczywistości doświadczenia muzycznego jest właśnie efektem ubocznym, pan stawia na pierwszym miejscu i dopuszcza do głosu przede wszystkim.
No, przy czym oczywiście musimy przyznać, że nie jest to mój wymysł, prawda? Mm. Muzyka XX wieku po prostu zmieniła tą perspektywę, poszukując, no w efekcie, bo to było związane z poszukiwaniem nowej definicji muzyki i zorientowaniem na dźwięki o drganiach nieregularnych.
Pan poniekąd podprowadził ten wątek, który w mojej głowie krąży od samego początku naszej rozmowy, czyli no, już za tydzień będziemy ze szczególną uwagą powracać do tych refleksji, bo to będzie 70 lat od premiery 4.33 Johna Cage'a, kiedy młody pianista David Tudor wyszedł na scenę Maverick Concert Hall na estradę i trzykrotnie zamknął i otworzył klapę fortepianu, wzbudzając wielkie poruszenie w publiczności. I to słynne cage'owskie powiedzenie, zdanie, cisza nie istnieje, wszystko jest muzyką. I ta sytuacja, kiedy znowu spoglądamy w kierunku obrazka pejzażu dźwiękowego i chociażby koncertów głębokiego słuchania.
Tak, to jest jakby, no nie jestem pewien, czy wszystko jest muzyką, czy ja bym tak mógł powiedzieć. Natomiast intuicje i sposób doświadczania rzeczywistości prawdopodobnie, no nie tylko ja, ale wielu ludzi zajmujących się pejzażem dźwiękowym, field recordingiem i tak zwanymi aktywnościami dźwiękowymi, to są te wspólne intuicje zarówno z Cage'em, jak i całą grupą, prawda, kompozytorów. Amerykanie nazywali to chyba scena eksperymentalna, prawda? Michael Newman napisał książkę 4.33 Experimental Music. No, ale to chodzi też również w nomenklaturze, są takie określenia jak druga awangarda albo neoawangarda w muzyce. No tak, to są rzeczy, tak, to są podobne intuicje. Chodzi o wyjście poza pewien krąg dźwięków, tak zwanych wielotonów harmonicznych, czyli dźwięków, które mają regularne drgania, a przynajmniej tak się wydaje. I one, z nich tworzymy systemy tonalne i całą harmonię funkcyjną i tak dalej. Tylko, że w świecie dźwięków generalnie nas otaczających wielotony harmoniczne są w mniejszości.
Zaprośmy zatem, bo krążymy wokół tematu świadomego doświadczenia audiosfery, ale także spoglądamy w kierunku, za pana sprawą, filozofii daoistycznej. No i spojrzymy, słuchacze, publiczność krakowska spojrzy tym silniej już w najbliższą niedzielę, gdzie odbędzie się kolejny koncert z cyklu Wielki Dźwięk Nie Brzmi. Nie. Koncert, happening, instalacja artystyczna, to wydarzy się w Krikotece o godzinie 18. Proszę opowiedzieć o tym nieco więcej. Co czeka na krakowską publiczność?
No do końca to sam tego nie wiem, bo na tym to polega. To jest połączenie jakby aktywności dźwiękowych związanych właśnie z pejzażem dźwiękowym plus muzyki improwizowanej. Przy muzyce improwizowanej nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Ale faktycznie struktura będzie taka, że będzie pejzaż dźwiękowy, nagrany wcześniej, czyli będziemy mieli do czynienia z Soundscape Composition. No i pojawiam się ja z instrumentem w dodatku, czyli będzie połączenie.
I to nie będzie Kuczyn.
Nie, będzie to moja akustyczna gitara basowa na Kuczyn. Nie potrafię grać, jak większość myślicieli, którzy zajmują się kwestiami właśnie związanymi, krążącymi wkoło tego dźwięku. Gram od lat na akustycznej gitarze basowej. Będziemy podróżować klatką schodową w Krikotece, która będzie udźwiękowiona. Na każdym piętrze będzie stał jeden głośnik. Ja pracuję, już kończę pracę nad czterokanałową, bo tyle jest tych głośników i pięter, czterokanałową instalacją dźwiękową, w której będzie się pojawiać pejzaż dźwiękowy, głównie Krakowa. I oprócz tego będę jeszcze z tym pejzażem grał. Czyli będzie mieć podobne jakby doświadczenie jak w prezentowanym przed chwilą nagraniu.
To ja tak sobie myślę, że zapraszając i równocześnie zapraszając państwa nie tylko do Krikoteki, nie tylko do Domu Utopii w już także nadchodzącą sobotę o godzinie 18 odbędzie się debata poświęcona audiosferze, ekologii dźwiękowej, ale zaprośmy także naszych słuchaczy do tego świata, do pana świata, do świata pana ekspresji nie tylko filozoficznej, ale także artystycznej. Tego świata, w którym te dwa nurty w pana życiu się łączą. I no właśnie, zagrajmy utwór kolejny z tych, który przyniósł pan dziś do studia, czyli Take a Tram.
Take a Tram.
Dokładnie tak. I opowiedzmy o tym nieco więcej tuż przed pożegnaniem, bo to ciekawy projekt, myślę, nieoczywisty i warto.
Który wyszedł z zupełnie innego pomysłu. Mieliśmy się spotkać z moimi znajomymi koreańskimi muzykami w Krakowie i zagrać na żywo, tak jak rok wcześniej muzycy polscy grali na żywo również z moją Soundscape Composition złożoną z dźwięków Krakowa, no ale pandemia nam przeszkodziła. W związku z tym zrobiłem nagrania, znaczy Soundscape Composition złożone, kilka z nich, trzy zrobiłem i one były złożone z dźwięków Krakowa i Seulu. I krakowscy improwizatorzy zrobili nagranie, improwizowali z dźwiękami Seulu, a koreańscy muzycy pod przywództwem mojego kolegi saksofonisty, który nazywa się Sanja Lee, no, zagrali z dźwiękami Krakowa. I właśnie wydaje mi się, że to nagranie zostało wybrane. Koreański kwartet z Soundscape Composition, którą nagrałem głównie na trasie tramwaju z krakowskiej stacji Politechnika. Mhm. Dojechałem tym tramwajem z różnymi oczywiście przesiadkami, wysiadkami, nagrywaniem różnych miejsc, aż pod Zalew Nowochódzki.
A zatem słuchamy Take a Tram, a tymczasem naszym gościem o poranku w Radiu Kraków Kultura był Rafał Mazur, muzyk, improwizator, filozof, choć to wszystko łącznie proszę traktować. Zapraszamy wszędzie tam, gdzie zapraszaliśmy. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Rafał Mazur, Take a Tram.
Thank you. Thank you.